Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja, w której gościem jest doktor habilitowany Łukasz Balwicki, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMED, członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, konsultant Światowej Organizacji Zdrowia i kierownik Uniwersyteckiej Poradni Antynikotynowej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, a od niedawna także konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego. Witam pana profesora i gratuluję tej nominacji. Dzień dobry.
Dziękuję. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu.
Czy pan profesor już zna zadania, jakie na najbliższe miesiące stawia przed panem minister zdrowia Izabela Leszczyna? Czy spodziewa się pan, że będzie mógł aktywnie kreować zmiany w zakresie zdrowia publicznego?
Mam nadzieję tak. Oczywiście znam ustawę konsultanta krajowego, która określa zadania. One są przede wszystkim, mają charakter opiniodawczy i konsultacyjny, czyli rozumiem, umożliwiają doradzanie poprzez konsultantowi właśnie ministrowi zdrowia. Mam nadzieję, że to będą te zadania, które wynikają z aktualnych wyzwań zdrowotnych, z którymi się mierzymy, a także oczywiście z prezydencją w Unii Europejskiej, którą przejmujemy.
Pan się długo zastanawiał nad tym, czy przyjąć tą propozycję, bo stanowisko było przez ostatnie miesiące nieobsadzone. Co właściwie w zakresie zdrowia publicznego dzisiaj stanowi największe wyzwanie?
Czy rzeczywiście, jeżeli odniosę się do tego pierwszego jakby podpytania, czy długo się zastanawiałem? No, zastanawiałem się rzeczywiście, bo dotychczasowa moja działalność przede wszystkim koncentrowała się w obszarze takiego praktycznego zdrowia publicznego, tak? Zarówno w koordynowaniu programów zdrowotnych, jak i chociażby pomocy właśnie w Uniwersyteckiej Poradni Antynikotynowej. Miałem oczywiście pewne doświadczenia, chociażby w pracy urzędnika samorządowego i te doświadczenia pokazywały mi, że ciężko rzeczywiście jest nieraz naukowcowi czy ekspertowi współpracować z politykami czy z decydentami, którzy muszą ważyć różne decyzje w kontekście chociażby właśnie
ustawy
polityki
budżetowej.
Państwa, ustawy budżetowej, popularności, ale stwierdziłem, że skoro jestem poproszony, skoro jestem rozważany jako kandydat, no to może akurat w tym momencie taka rola właśnie osoby, która będzie mówiła, co mówi nauka, co mówi praktyka i doświadczenie różnych krajów, może jest potrzebna. W związku z tym chcę taką rolę pełnić. Mam nadzieję, że ona jest zapotrzebowana na taką rolę.
Zdrowie publiczne ma być jednym z priorytetów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. My tą prezydencję 1 stycznia obejmujemy. To będzie dobra okazja, panie profesorze, żeby zwrócić uwagę i w Polsce, i w ogóle w Europie na konieczność zmian w zakresie zdrowia publicznego?
Myślę, że tak. No, całe szczęście, że na poziomie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej tematyka zdrowia publicznego jest obecna i rzeczywiście ma swój wyraz w wielu inicjatywach, które mają chociażby, nie wiem, uwspólniać pewne działania. Natomiast Unia Europejska rzeczywiście ma narzędzia, które wydają mi się mogą mieć w aktualnych czasach duże znaczenie. Mianowicie Unia Europejska chociażby reguluje rynek. Rynek usług, rynek produktów. A tutaj w aktualnych czasach my widzimy, że wiele naszych zachowań jest generowanych, czy powstaje pod wpływem chociażby marketingu różnych produktów, marketingu różnych usług. Słyszymy bardzo dużo chociażby o tym, w jaki sposób media społecznościowe kształtują zdrowie psychiczne młodzieży. Możemy sobie wyobrazić, że ten rynek właśnie usług związanych z mediami społecznościowymi może być w jakiś sposób objęty pewnymi regulacjami, pewnymi być może ograniczeniami, tak jak chociażby to się zadziało w innych krajach, gdzie ogranicza się na przykład dostęp. Nie mówiąc o innych substancjach, które także funkcjonują na rynku, jak alkohol, jak tytoń, one mogą podlegać ściślejszym regulacjom unijnym.
No bo zatrzymajmy się w takim razie, powiedzmy słuchaczom, czym tak naprawdę zajmują się specjaliści zdrowia publicznego, bo może nie wszyscy nasi słuchacze do końca rozumieją, co to znaczy tak naprawdę w praktyce.
Tak, dzisiaj to nawet rozmawiałem na ten temat ze studentami, że jest zamieszanie. Tak? Wszyscy po swojemu rozumieją zdrowie publiczne. Tak jak definiuje to Światowa Organizacja Zdrowia organizację, to jest właśnie, można powiedzieć, nauka i sztuka, przede wszystkim zapobiegania chorobom, wydłużania życia i przeciwdziałania chorobom, ale przede wszystkim odbywa się to przez zmianę i kształtowanie warunków zdrowotnych. Czyli
takie też kształtowanie prawa odpowiednie.
Kształtowanie prawa, tak? Kształtowania otoczenia fizycznego, edukacyjnego, społecznego, żeby ono sprzyjało zdrowiu. To znaczy, to nie jest właśnie takie działanie, można powiedzieć, indywidualne, face to face, które, nie wiem, robi lekarz, pielęgniarka, ale to jest na przykład, nie wiem, jakaś polityka szkolna, to są pewne regulacje samorządowe, narodowe, to jest sposób organizacji naszej przestrzeni zewnętrznej, ona może przecież sprzyjać naszej aktywności fizycznej, a może nas zniechęcać na przykład do tego, żebyśmy, nie wiem, chodzili, jeździli na rowerze. Tak samo polityka żywieniowa, ceny w sklepach, one wszystkie oddziaływują na nasze zachowania zdrowotne i tym jest zdrowie publiczne.
No tak, ale panie profesorze, każdy, jak pan by zapytał, zrobił sondę uliczną wśród przechodniów, to każdy powie, że jak najbardziej się zgadza, że trzeba dbać o zdrowie i to zdrowie publiczne jest bardzo ważne, żeby to kształtować w taki sposób, żebyśmy byli zdrowi, żeby nasze dzieci były zdrowe, nieuzależnione od tytoniu, alkoholu, internetu, smartfonów i ekranów i wszystkiego tam. Tylko później w praktyce to różnie wygląda i mam tutaj takie przygotowane właśnie projekty tego, co chce zrobić Unia. Między innymi proponuje zakaz palenia w miejscach publicznych, jak place zabaw, parki, plaże, ogrody zoologiczne. Już nawet chyba dzisiaj nie na wszystkich placach zabaw można zapalić papierosa, a już na pewno nie można pić alkoholu, bo to są jakieś regulacje do tego, regulaminy i tak dalej. Ale zakaz ma także dotyczyć tych papierosów elektronicznych i podgrzewanych na podgrzewających tytoń. Polska te unijne pomysły, rekomendacje popiera, ale czy coś z tego jakby wynika, z tego poparcia na dzisiaj dla nas konkretnie? Bo chyba takie przepisy jeszcze unijne żadne nie weszły w życie.
Warto powiedzieć, że my wyprzedzamy przepisy unijne. Jeśli chodzi o zakazy używania wyrobów tytoniowych, nikotynowych w przestrzeni publicznej, między innymi na placach zabaw, to myśmy już dawno te przepisy uchwalili, czyli wyprzedzamy, można powiedzieć, w jakimś sensie regulacje unijne, więc to jest warte zaznaczenia. Być może parki, plaże, jeszcze nie, chociaż znowu mamy tutaj dobry przykład Gdańska.
Ogrody zoologiczne na przykład, jakieś pływanie, baseny nawet odkryte.
Chodzi o tą przestrzeń publiczną, w której rzeczywiście dochodzi do dużego, można powiedzieć, gęstości ludzi, tak w tym sensie, że dużo osób w jednym miejscu przebywa i rzeczywiście tam palenie tytoniu, używanie wyrobów elektronicznych może mieć znaczenie, ale Gdańsk ma dobry przykład, chociażby wyprzedził bardzo mocno regulacje unijne i wprowadził zakaz spalenia właśnie na plażach miejskich. To są na pewno dobre rozwiązania, z tym, że one nie mogą pozostać na papierze. To, co jest, myślę, że pewne wyzwaniem także dla Polski, to nie uchwalenie praw, ale jakby zadbanie o to, żeby była też egzekucja tego prawa i komunikowanie tego prawa, bo rzeczywiście często pewne przepisy unijne są uważane właśnie za narzucanie.
Panie profesorze, to jest tak jak z ograniczeniem prędkości samochodem, tak? Jest wiadomo, że można jeździć tyle, a ludzie jeżdżą więcej, tak? Szybciej. Tak, dlatego... I nie dostosowują się do tego, więc tutaj przepis mamy, nie jest egzekwowany właściwie i co dalej?
Ale dużo się zmienia, bo chociażby jeżeli popatrzymy, nie wiem, na wiele ulic osiedlowych, pojawiają się ze względu na to, że być może apelowanie nie działa, pojawiają się takie spowalniacze, które jakby wymuszają pewien spowolniony ruch. Pojawia się, nie wiem, oznakowanie poziome, czyli na ulicy są wywieszone, czyli można sięgnąć po rozwiązania, które wymuszają,
kamera
można
z głośnikiem.
Powiedzieć.
Pan na ławce po prawej stronie od piaskownicy. Proszę nie palić, tak? Na przykład.
To, co często przy takich zasadach... Znaczy tu akurat jeśli chodzi o palenie w miejscach publicznych, to na szczęście większość ludzi to rozumie pozytywne, bo nie chce wdychać czyjegoś dymu. W związku z tym wystarczy nieraz oznakować pewną przestrzeń i ludzie sami będą domagać się swojego prawa do nieoddychania dymem czy właśnie
czyli
parą
inni,
z papierosów.
Inni uczestnicy, inni użytkownicy tego parku po prostu zwrócą uwagę. Tak?
Zdecydowanie tak. No ja też nie jestem jakąś osobą odrealnioną, czyli myśląc, że wszędzie postawimy strażnika miejskiego, wszędzie postawimy policjanta. No przepisy powinny być sensowne, to znaczy one powinny odpowiadać na potrzebę, a jest potrzeba osób niepalących do niebycia narażanym, do niebycia trutym właśnie przez wdychanie dymu tytoniowego czy z pary za papierosów.
I tutaj pojawiła się kolejna propozycja. Ministerstwo Zdrowia proponuje wprowadzenie ustawowego zakazu sprzedaży e-papierosów osobom poniżej 18 roku życia. Będzie pan ten pomysł popierał, wspierał, radził minister Leszczynie, żeby go jak najszybciej wprowadziła w życie?
Tu wymaga klaryfikacji, bo my taki zakaz już posiadamy dla e-papierosów zawierających nikotynę. To, co mówiło ministerstwo, to przede wszystkim zastanawiało się, czy e-papierosy, które nie zawierają nikotyny, mogą być także tym zakazem objęte oraz ewentualnie, czy zakazać jednorazówek, ale to w ogóle w Polsce. W związku z tym my takie przepisy mamy dla takich tradycyjnych e-papierosów, można powiedzieć, funkcjonujących od kilku lat.
A tych podgrzewanych na tytoń również, tak?
Też. Natomiast no, ja znowu apelowałem jeszcze, zanim ta propozycja do mnie tutaj jakby dotarła, nie, żebyśmy się przyjrzeli przede wszystkim egzekucji, bo my możemy kolejne rzeczy dokładać, kolejne produkty obejmować, natomiast jeżeli my robimy badania epidemiologiczne i pokazujemy w nich, że młodzież nie ma problemu w obchodzeniu tego zakazu, że on nie funkcjonuje w sposób efektywny, to ja bym wolał, żebyśmy się najpierw popatrzyli, halo, zwiększmy efektywność tego prawa, a jak dopiero dokładajmy nowe produkty.
Może po prostu wyroby tytoniowe i alkohol są w Polsce zbyt tanie, że jest taki powszechny dostęp. Od jakiegoś czasu mówi się o podwyżkach, nawet taka podwyżka akcyzy jest planowana od stycznia, jednak ona będzie chyba niezbyt drastyczna, bo w przypadku alkoholu troszkę bardziej chyba tam dotknie to palaczy, ale czy to będzie wystarczająca podwyżka pana zdaniem?
No, to jest zawsze przedmiot jakiejś negocjacji, natomiast ja z perspektywy zdrowia publicznego chciałbym, żeby podwyżki odnosiły taki, można powiedzieć, psychologiczny efekt. To znaczy, że ona była znacząca dla naszego budżetu.
No bo ja tylko dopowiem słuchaczom, że tam chyba jeśli chodzi o alkohol niskoprocentowy, to tam będzie kilkadziesiąt do kilku złotych drożej kosztował w sklepie, a jeśli chodzi o alkohol wysokoprocentowy, no to też jest kilka złotych podwyżki.
Niestety musimy popatrzeć na historię. My mieliśmy bardzo długi ciąg zdarzeń, który powodował, że de facto alkohol i tytoń taniały w relacji do naszych zarobków. W związku z tym nawet ta podwyżka kilkuzłotowa, to ona nie kompensuje inflacji, nie kompensuje zwiększenia naszego dobrobytu. W związku z tym troszeczkę jest za słaba. Chciałbym, żebyśmy,
mówimy o podwyżce akcyzy, bo nie wiemy, jak się zachowają producenci. Może oni podniosą w te ceny
raczej
swoje.
Nie. Doświadczenie pokazuje, że producenci będą w jak największym zakresie szukać możliwości jakby obniżenia kosztów produkcji i funkcjonowania, bo wiadomo, że im niższa cena, i to badania mówią twardo, im niższa cena, tym większa skłonność do konsumpcji. W związku z tym no, będą na pewno szukać możliwości, jak żeby skompensować można te podwyżki, na przykład właśnie ograniczeniem kosztów produkcji. I dlatego państwo musi prowadzić aktywną politykę fiskalną. To nie może być teraz, napięliśmy się, mamy być może nowe władze, które chcą coś, nie wiem, może załatać przy okazji dziurę budżetową. Nie, to powinna być polityka długofalowa państwa. Znaczy uznanie narzędzi fiskalnych.
Nie mamy pomysłu na to.
No właśnie, chodzi o to, żeby uznać narzędzia fiskalne jako narzędzia kształtowania naszych zachowań zdrowotnych i wpisać je jako pewien element długoterminowej polityki państwa.
No dobrze, a co w takim razie rekomenduje Światowa Organizacja Zdrowia, która już od wielu lat wypowiada się na temat palenia wyrobów tytoniowych i picia alkoholu, apelując o jakieś radykalne zmiany w tym zakresie. Czy są rekomendowane w tej chwili jakieś konkretne rozwiązania, co powinno się zrobić, żeby to zadziałało właśnie, żeby to miało efekt, a nie tylko kolejne, no nie wiem, brzydko nazywając takie bicie piany, tak, że będziemy o tym rozmawiać, a nic z tego nie będzie wynikało.
Oprócz tych rzeczy, o których wspomnieliśmy, czyli podwyżka cen oraz także ograniczenie dostępności na przykład dla młodzieży, no WHO rekomenduje na pewno w przypadku alkoholu ograniczenie miejsc sprzedaży, tak, czyli tak zwanej fizycznej dostępności, żeby alkohol nie był w każdym sklepie. Tu są, mamy twarde dane mówiące o tym, że im większa gęstość punktu sprzedaży, tym większa częstość jakby spożywania. Ale rzecz, która jest bardzo wspólna chociażby z wyrobami tytoniowymi, bo to jest kwestia reklamy i promocji. Tutaj WHO mówi jasno, jeżeli produkty szkodliwe dla zdrowia, nie ma ograniczeń w zakresie ich reklamowania, ich promowania, czy to w tej przestrzeni fizycznej, tak, czy to w przestrzeni internetowej, to my nie możemy mówić o odpowiedzialnej polityce państwa.
To będziemy jeszcze do tej reklamy wracać, ale przez Polskę przetoczyła się jakiś czas temu też taka dyskusja o tym, czy alkohol powinien być sprzedawany na stacjach benzynowych. Ja chciałam zapytać pana o opinię na ten temat. Czy może to powinien być jakiś kierunek takich konkretnych działań w Polsce?
Zdecydowanie właśnie ograniczenie tej fizycznej dostępności, czyli ograniczenie punktu sprzedaży, myślę, że tak. Ono powinno być rzeczywiście poprzedzone pewną analizą. Wydaje się no trochę kuriozalne, żeby na stacjach benzynowych, czyli tam, gdzie przede wszystkim kierowcy zaopatrują się w paliwo, reklamować jednocześnie i oferować właśnie sprzedaż alkoholu. Wydaje się to no, nietrafione połączenie, ale myślę, że warto byłoby się przyjrzeć no, rzeczywiście gęstości punktów sprzedaży, chociażby wokół, nie wiem, miejsc takich jak szkoły, jak miejsca właśnie użyteczności publicznej, tam, gdzie są dzieci i na naszych osiedlach. Bo to rzeczywiście być może no, nie powinno być na każdym kroku, na każdej ulicy tak dostępny alkohol.
A jak pana zdaniem należy przekonać do takich pomysłów? Bo każdy pomyśli sobie, no Tak, rzeczywiście. No, może trzeba zlikwidować na tych stacjach benzynowych. Jedni powiedzą okej, drudzy powiedzą nie, no to jest z kolei zamach na naszą wolność, tak? To my decydujemy, gdzie będziemy kupowali alkohol i czy będzie on dostępny przez całodobowo, przez cały tydzień. On jest tam droższy na tych stacjach najczęściej. Więc jak pana zdaniem przekonać Polaków, żeby oni to wszystko poparli, żeby powiedzieli okej, zgadzamy się, to jest dobra droga, będzie korzystne to dla nas wszystkich i jak przekonać władze nasze do zmiany?
Ja akceptuję te argumenty, znaczy ja je słyszę, ja je rozumiem, natomiast myślę, że powinniśmy patrzeć na tą sprawę jako pewien konflikt wartości. To znaczy mamy wartość do naszej wolności i być może wartość też do szkodzenia sobie, ale z kolei mamy wartość, jaką jest zdrowie, a szczególnie na przykład dzieci, nieletnich i tak dalej. I w tym momencie możemy się zastanowić, no, która wartość jest ważniejsza. Czy dla wartości, jaką jest zdrowie i dobrobyt i właśnie no, życie naszych dzieci, tak, młodzieży, wychowanie, być może powinniśmy się zgodzić na pewne ograniczenia naszej wolności. Więc ja akceptuję argumenty wolnościowe, ale chciałbym, żeby one były jakby odniesione do innych wartości. My nie możemy abstrahować, że wolność ponad wszystko, tak? Wolność do szkodzenia innym. No też mamy przecież kodeksy karne, które ograniczają no, naszą wolność wtedy, kiedy ona zagraża innym. I tak samo bym popatrzył właśnie na te różne propozycje ograniczeń, jako właśnie na sposób no jednak uczynienia pewnego dobra, być może kosztem naszej wolności, ale no właśnie jak w zważeniu pewnych tych wartości.
Podczas jednej z pańskich wizyt w Radiu Gdańsk mówiliśmy o reklamie bezpośredniej w klubach i dyskotekach, także o reklamie w internecie, która zachęca młodych ludzi głównie do korzystania z wyrobów tytoniowych i alkoholu. Prawo, które zezwala na taką reklamę, w pana opinii jest do zmiany?
Zdecydowanie tak. Zarówno prawo, jak i metody egzekucji. Tak jak pewnie sobie zdajemy sprawę, nie wystarczy uchwalić pewnego przepisu, musimy zadbać, żeby on był rzeczywiście respektowany i poważnie traktowany przez uczestników tego prawa. Czyli zarówno zwykli ludzie muszą widzieć, że państwo troszczy się, nie tylko uchwalając, ale dbając o to, żeby to prawo było szanowane. Więc jeżeli mamy zakazy reklamy, a mamy w Polsce funkcjonujące, to one powinny być przestrzegane. Może mamy źle sformułowane, myśmy to analizowali i widzimy, że są pewne luki, które powinny być uszczelnione.
Wiadomo, każdy myślący człowiek wie, że w klubie jest alkohol, tak? Czy będzie tam wywieszona gdzieś reklama tego czy innego alkoholu? Jakie to ma znaczenie? I tak ludzie będą ten alkohol tam kupowali, prawda?
Tak, tylko myśmy patrząc, analizując chociażby marketing wyrobów tytoniowych, pokazali, że wiele klubów nie weryfikuje wieku przy wchodzeniu. W związku z tym, jeżeli wpuszczane są do tych klubów właśnie osoby nieletnie, a i często bez kontroli, bez nadzoru sprzedawany jest tam alkohol czy wyroby tytoniowe, no to mamy problem. No to musimy się na coś umówić. No jeżeli te kluby są właśnie z takimi używkami, czyli jest sprzedawany alkohol, no to powinny naprawdę skutecznie weryfikować po pierwsze możliwość wejścia do takiego klubu, a później sprzedaży. Naprawdę nie ma w Polsce mechanizmów, które by powodowały, że my nadzorujemy sprzedaż. Nie ma. Nie jest to w interesie, można powiedzieć, państwa, nie ma mechanizmów. Okej, od czasu do czasu gminne komisje alkoholowe wykażą się aktywnością i coś tam nieraz sprawia, ale czy słyszymy o masowym, nie wiem, odbieraniu licencji?
No tak, bo lobby tytoniowo-alkoholowe, przemysłowcy, biznesmeni, którzy żyją, że tak powiem, z produkcji tego typu towarów, powiedzą, no ale gdzie my się możemy w takim razie reklamować? No to się odbiera nam wolność tutaj, prawda, do robienia interesów, do robienia biznesu. Bo nie możemy w radiu, nie możemy w telewizji, tam po jakiejś godzinie tylko, tak? I nie możemy praktycznie nigdzie, nawet w tych klubach już nie będziemy mogli. To, czy to jest w ogóle do przeprowadzenia w naszym kraju?
Znaczy, trzeba sobie zadać pytanie, czy powinniśmy pozwalać na promocję rzeczy, które ewidentnie są szkodliwe dla nas, dla otoczenia. Znaczy, do mnie nie trafiają takie argumenty, że przedsiębiorca, który produkuje ewidentnie szkodliwy produkt, który jak spożywany zgodnie z przeznaczeniem truje, no to powinien mieć prawo do jego reklamy. No nie, właśnie my raczej powinniśmy powiedzieć, że skoro produkujesz tak szkodliwy produkt, to nie powinieneś mieć możliwości w ogóle jego reklamy. Okej, akceptujemy, że być może część osób jest uzależniona, jakiś czas musi jeszcze w tym uzależnieniu tkwić, może powinna mieć dostęp do jakiejś formy tego produktu, no ale halo, no nie będziemy ci pozwalać reklamować i tym samym przyczyniać się do szkody naszego społeczeństwa.
Jak to wygląda, panie profesorze, w innych krajach? Tam też można reklamować? Można, prawda?
Różnie. To jest rzeczywiście, różne kraje w różny sposób jakby uznają te przepisy i rekomendacje WHO-skie, ale rzeczywiście są kraje, które bardzo restrykcyjnie podchodzą, chociażby Wielka Brytania czy Australia, gdzie przede wszystkim wyroby nie są reklamowane, nie widać ich przestrzeni publicznej. Nadto wchodzą do sklepu, gdzie są sprzedawane, nie zobaczymy ich, bo one są zamknięte w szafie i tylko na wyraźne życzenie konsumenta są mu dane. W związku z tym konsumenci, którzy nie używają, nie są narażeni na przekazy reklamowe. Można to zrobić.
A jak problemy z dostępnością alkoholu i wyrobów tytoniowych, na przykład właśnie dla młodzieży, rozwiązuje się w innych krajach? Tam gdzieś wdrożono jakieś takie najskuteczniejsze działania zaradcze, przeciwdziałanie bądź egzekwowanie. No to mówił pan o tym, że się im nie pokazuje, tak? Niewidoczne są, więc nie kuszą, że tak powiem, młodych ludzi, ale jeśli już to są widoczne, to czy w jakiś inny sposób egzekwuje się te przepisy?
Przede wszystkim obowiązkowa weryfikacja wieku podczas sprzedaży, czyli nie daje się dowolności sprzedawcy co do tego, czy weryfikuje, czy mu się wydaje, że ktoś ma 18. Nie, po prostu ktoś kupuje produkt niebezpieczny i musi się wylegitymować, że ma właśnie, nie wiem, dowód osobisty, tak, który potwierdza...
Są kraje chyba nawet, gdzie zapisują to gdzieś tam w jakiś, że ileś tylko można kupić...
Tak. Kraje skandynawskie, niektóre sięgają po takie rozwiązania, wręcz rejestr, można powiedzieć, konsumpcji w tym momencie, kiedy ta konsumpcja jest przekroczona, no, jakieś tam być może ograniczenia są uregulowane. Myślę, że my jesteśmy daleko od tego. Zacznijmy naprawdę weryfikować wiek podczas każdej sprzedaży niebezpiecznego wyrobu.
Na młodzież... Ja mam wrażenie, że i tak to wszystko potrafi, te wszystkie zakazy potrafi obejść, bo w jakiś sposób do tych klubów się dostaje osoba, która nie jest pełnoletnia i też w jakiś sposób ten alkohol no, trafia do tych nastolatków. Zawsze się znajdzie ktoś, kto pomoże, tak?
Zgadza się, natomiast to nie przekreśla skuteczności prawa. To znaczy my musimy, wiadomo, że ja nie jestem też, mówię, odrealniony w tym sensie, że liczę, że jak uchwalimy prawo, to od razu będzie ono stuprocentowo działać. Mówimy o redukcji, czyli że wprowadzając pewne regulacje,
tak?
Ograniczamy dostępność, tak? To znaczy, że już trzeba o wiele więcej wysiłku, żeby no właśnie zdobyć ten produkt. I w związku z tym nie wszyscy są gotowi na ten wysiłek. Ci, którzy zastanawiają się, myślą, czy tak, czy nie, może po niego nie sięgną.
To chyba też sprawdza się tak drobnymi krokami wprowadzać takie przepisy, bo pamięta pan zapewne, jak wprowadzono zakaz używania tytoniu w instytucjach publicznych, lokalach i tak dalej. To też był duży krzyk. Tworzono palarnie, prawda, jakieś pomieszczenia. W tej chwili nikt nie pali, nikt nie krzyczy. Już się wszyscy do tego przyzwyczaili, prawda, że nie można palić w miejscach publicznych, w jakichś lokalach, restauracjach. Czy
dokładnie tak, dlatego istotną rzeczą ma, istotne znaczenie ma komunikacja. Jak my zakomunikujemy to prawo, jako coś, co odpowiada na potrzeby, jako coś, co jest sensowne, coś, co rzeczywiście jest dobre, czy tylko jest narzucone, nie wiem, czy przez Unię, czy przez rządzących, tak? Ja nie jestem za takimi prawami. Ja naprawdę uważam, że prawa chroniące nasze zdrowie mogą być w taki sposób zakomunikowane, żeby było zrozumiane i stosowane.
Bo słyszał pan profesor zapewne też w mediach, przetacza się teraz taka dyskusja, czy można palić na balkonie.
Tak.
I ten dym unosi się, prawda, i sąsiadowi tam wyżej, niżej, z boku wpada przez okno do sypialni. Powinno się zakazać, pana zdaniem?
Znaczy tam, gdzie są, gdzie zachodzą tak zwane emisje, tak? Bo trochę nawet się nauczyłem prawnie, że to się nazywa emisje, tak? Czyli, że mamy, że właśnie ten dym się roznosi, tak? Właśnie no w niektórych krajach wręcz w budynkach wielomieszkaniowych zakazano palenia nawet w pomieszczeniach, no bo wiadomo, że wspólna nieraz wentylacja, dym się roznosi. W związku z tym tam, gdzie dochodzi do takich sytuacji, uważam, że to powinno być jednak zakazane. Jeżeli mamy swoją przestrzeń, swój, nie wiem, ogródek duży, tak, gdzie nie narażamy innych, no to
tak samo jak z grillowaniem na balkonie. Nie można grillować, nie powinno się palić.
Czy powinniśmy respektować prawa innych do zdrowia? I to jest, myślę, że też taką istotą tych ograniczeń.
A porozmawiajmy chwilę o problemach ze zdrowiem psychicznym, bo coraz częściej mówi się, że powodem tych problemów, zwłaszcza u młodzieży, są media społecznościowe i brak tak zwanej higieny cyfrowej. Są już państwa, które zakazują używania smartfonów na przykład w szkołach. ale też pomysły, żeby na przykład zakazać posiadania smartfonów dzieciom poniżej 16 lat, taki pomysł w Wielkiej Brytanii. U nas rzecznik praw dziecka niedawno ogłosił, że w polskich szkołach to nie zostanie wprowadzone odgórnie, ale jak nie odgórnie, to znaczy, że szkoła powinna mieć możliwość zdecydowania samodzielnie, czy używa się smartfonów, czy dzieci powinny te smartfony gdzieś do depozytu oddawać albo nie używać. Jaka jest pańska opinia w tej sprawie?
Znaczy ja uważam, że oprócz uchwalania praw, my powinniśmy zwiększyć, można powiedzieć, liczbę rekomendacji właśnie dla takich instytucji publicznych. Państwo, no właśnie, oprócz takiego nakazowego systemu powinno sugerować pewne dobre rozwiązania. Jeżeli dowody naukowe pokazują, że ograniczenie korzystania ze smartfonów podczas nauki, mówię w tym czasie szkolnym, sprzyja koncentracji, sprzyja zapamiętywaniu, sprzyja lepszym wynikom, uruchamianiu jakby można powiedzieć obu półkul mózgowych, a używanie z kolei zaburza to wszystko, tak? No to powinniśmy to rekomendować i sugerować, że to są dobre rozwiązania.
Myśli pan, że ponieważ nie ma takich rekomendacji, to szkoły się boją wprowadzać na przykład te zakazy u siebie na terenie ze względu na to, że zaraz rozpocznie się dyskusja, prawda, czy mieli prawo, czy nie mieli prawo, przecież nie ma zakazu i tak dalej, że taka rekomendacja by pomogła dyrektorom w podjęciu takich decyzji?
Zdecydowanie. Ja byłem ostatnio właśnie w Stanach Zjednoczonych, w ośrodku, w którym pracujemy, i tam są rekwirowane e-papierosy. Wszystkie e-papierosy, które są znalezione przy uczniach w czasie właśnie szkoły, są rekwirowane i w kraju, niby można powiedzieć, kolebce wolności, nie ma problemu, żeby zarekwirować ten produkt jako produkt, który nie powinien być używany na terenie szkoły. Podobnie jest, naprawdę nie ma problemu, żeby uchwalić, nie wiem, regulamin szkoły, tak, w statucie umieścić taką informację, że na przykład no, nie używamy w trakcie lekcji, tak, smartfonów, i w związku z tym odbierać te smartfony, ewentualnie później do odbioru przez rodziców. I ja naprawdę nie widzę tu żadnego złamania reguł, na które się dana społeczność szkoły umawia. Być może powinniśmy dostarczyć argumenty, że to jest dobre, że to jest pożądane. Okej, trzeba się spodziewać być może jakiegoś protestu, bo on zawsze jest, ale myślę, że argumenty są twarde za tym, żeby tak robić.
Od nowego roku szkolnego, czyli właściwie od września, czyli za niecały rok, od września 2025 roku, w szkołach wprowadzony będzie nowy przedmiot, edukacja zdrowotna, który zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. I te zajęcia mają być realizowane na każdym etapie edukacji, już od przedszkoli, ale w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych w wymiarze takich przedmiotów obowiązkowych. I jak pana zdaniem powinna przebiegać edukacja dotycząca alkoholu i wyrobów tytoniowych? Co się powinno mówić dzieciom na ten temat? Bo mówienie o szkodliwości to chyba nie dociera, bo mówi się o tym od lat i no, efekty są znikome.
Tak, tutaj śledziłem badania, przegląd badań dotyczących w zakresie akurat tytoniu, jaka edukacja w szkołach działa. I badania mówiły jasno, że sama edukacja nie wystarczy, musi być środowisko, które jakby weryfikuje, że traktujemy to poważnie. Czyli na przykład, jeżeli chcemy nauczyć młodzież, że nie wiem, palenie szkodzi, no to w związku z tym nauczyciele nie powinni palić, nie powinno być palarni na terenie szkoły i powinniśmy prowadzić, nie wiem, jasną politykę w zakresie uczniów, przy których się znajdzie wyroby, czyli musi być to kompleksowe pewne działanie, więc marzyłaby mi się taka edukacja, która jest spójna w tym, jak na co dzień funkcjonuje szkoła. Czyli jeżeli, nie wiem, uczeń ma, nie wiem, stwierdzono u niego, nie wiem, czy być może jakiś stan upojenia, tak, czy być może znaleziono, jeśli alkohol jest bardzo poważnie potraktowany, otrzymuje jednocześnie reprymendę, być może uruchomiony jest regulamin, jednocześnie być może jakaś forma pomocy dla niego jest oferowana. Podobnie jest z innymi obszarami. Jeżeli chcemy uczyć o zdrowym żywieniu, no to najpierw zadbajmy, jak szkoły żywią nasze dzieci. Tak?
Czy pan ma takich pacjentów w poradni antynikotynowej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, którzy są albo zaczęli palić jako nastolatkowie i im dłużej palą, tym trudniej jest im to palenie zaprzestać palenie?
De facto większość palaczy przyznaje, że rozpoczynała swój nauk właśnie w okresie nieletnim, tak? Czyli właśnie nastoletnim i to jest niestety... No,
czyli szkoła ma tutaj coś do zrobienia.
Ma zdecydowanie, natomiast no, przestrzegałbym przed takim, można powiedzieć, uproszczonym postrzeganiem edukacji, że wystarczy, że wprowadzimy jakieś treści na lekcji.
No, liczy się jeszcze rodzina i czy rodzice palą, prawda?
No właśnie, bym wolał nieraz, żebyśmy rzeczywiście popatrzyli na tą kompleksowo, na tą edukację, czy ona będzie spójna z tym, co na co dzień się dzieje w szkole, czy środowisko otoczenie dziecka potwierdza te treści edukacyjne.
No ale palenie i spożywanie alkoholu i nauka o tym, to jest nie są najważniejsze i jedyne treści, które będą w czasie lekcji z edukacji zdrowotnej poruszane. Cała wiedza dotycząca zdrowia chyba w tej chwili u nas leży, bo widzimy to chociażby w tym, że ludzie nie są zawsze przekonani do szczepień, do badań profilaktycznych. Dzieci dowiadują się w domu, czyli właściwie my musimy nauczyć i wyedukować kolejne pokolenia, prawda, w tej chwili, żeby zmienić ten trend taki do lekceważenia zdrowia, bo możemy tak to, nazwijmy rzecz po imieniu, no, zdrowie jest lekceważone, dopóki się nie popsuje.
Tak, tak. No, waga jest rzeczywiście istotna i myślę, że my musimy przekonywać, że no, zdrowie jest istotne nie wtedy, kiedy właśnie już dojdzie do poważnych powikłań, choroby, ale że musimy na co dzień o nie dbać i musimy być może na to poświęcić czas, energię, być może zrezygnować z czegoś, być może nieraz jakieś pieniądze dodatkowe wydać, nie, żeby to się stało rzeczywiście istotnym elementem naszych codziennych decyzji.
Panie profesorze, tak jak dbamy o urodę, prawda? Każda kobieta dba o to, żeby jak najpóźniej mieć zmarszczki chociażby.
Mężczyźni też coraz częściej dbają. I fajnie, żeby to było właśnie w takie podejście trochę do zdrowia.
I tu inwestujemy i rozumiemy. A jeśli chodzi o zdrowie, to myślimy sobie, a może nic się nie będzie działo. Może będę zdrów, może nic się nie zadzieje. No ale to jest takie myślenie trochę życzeniowe.
No niestety właśnie tak młodzież patrzy na przykład na te nowe wyroby nikotynowe, myśląc, że tam no tak ładnie smakują, tak ładnie wyglądają, to nie jest nic niegroźnego. No a później okazuje się, że to jest często uzależnienie na całe życie, bo nie myślą tymi kryteriami długoterminowymi. Także warto właśnie w ten sposób patrzeć na zdrowie, że to jest inwestycja długoterminowa, nie?
A jak się powinno w takim razie uczyć dzieci w ramach tej edukacji zdrowotnej? Nie takim systemem badaj się, bo będziesz chory, albo nie pal, bo będziesz, dostaniesz raka płuc. To są rzeczy, które straszenie chyba nie działa za bardzo na nasze społeczeństwo.
Ja nie jestem może pedagogiem, w związku z tym nie będę tutaj wręczał, natomiast na pewno to, co mówią dowody, że edukacja musi być dostosowana do wieku, musi być dostosowana do sposobu odbioru, powinna być pobudzająca, tak, różne sfery, można powiedzieć, mózgową, czyli tą zarówno tą sferę umysłu, jak i też sferę emocji. Ona powinna być właśnie interesująca, w dobrym otoczeniu, tak? Czyli musi jakby angażować całą osobę, ale właśnie powinna być też spójna z tym, co się dzieje na co dzień.
Fajnie by było, żeby dziecko też przyszło do domu z tą wiedzą, prawda? I powiedziało rodzicom.
Tak, ja myślę, że
tego,
te wysiłki edukacyjne, one powinny też angażować rodziców, bo jeżeli no właśnie szkoła coś powie, a rodzic całkowicie temu zaprzeczy, nie uznając tego za swoje treści, no to będziemy mieli problem jakby dwudźwięku.
No
tak?
I jesteśmy przy tych dorosłych, którzy przykładu nie dają często dobrego przy rodzicach, przy dziadkach, bo unikają na przykład badań profilaktycznych, które powinni robić, i może powinno się tutaj też w tym zakresie rekomendować jakieś zmiany w prawie, i pan jako krajowy konsultant do spraw zdrowia publicznego zarekomenduje na przykład wprowadzenie i powrót do jakichś badań w ramach tak zwanej medycyny pracy, które mogłyby być obowiązkowe dla wszystkich w pewnym wieku.
Mi bliskie jest jakby systemowa profilaktyka, żeby ona nie była tylko na zasadzie kto chce, albo kto pomyśli i kto pamięta, ale raczej żebyśmy mieli systemowe zachęty do korzystania, czyli właśnie wtedy, kiedy mamy jakieś już obowiązkowe wizyty, powinna się ten temat profilaktyki pojawiać. Medycyna pracy jest jednym z takich przykładów, gdzie my musimy wykonać badania, żeby być dopuszczonym do pracy. Dlaczego nie wykorzystać jej do celów profilaktycznych, czyli włączyć być może badania, te, które są uznane za priorytetowe, jak badania cytologiczne, badania mamograficzne, czy związane chociażby z rakiem jelita grubego. Tak, uważam, że to powinien być system, który wychwytuje, tak? Wychwytuje aktywnie, można powiedzieć, osoby, nie czekając, żeby one się zorientowały, że powinny zrobić badanie w wieku dopiero bardzo późnym.
Rozumiem, że pan profesor będzie starał się rekomendować takie rozwiązania ludziom odpowiedzialnym za kreowanie polityki zdrowotnej w naszym kraju i miejmy nadzieję, że uda się przynajmniej część zrealizować w praktyce. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę i za to, że znalazł pan czas na przyjście do studia. Doktor habilitowany Łukasz Balwicki, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMED, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego, był moim i państwa gościem. Audycję zrealizował Jacek Puchalski, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.